Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś łączymy się z Markiem Koprowskim, pisarzem, dziennikarzem od wielu lat zajmującym się tematyką wschodnią, autorem wielu książek poświęconych losom Polaków na Kresach, regularnym gościem Studia Wschodniego. Dzień dobry, witam panie Marku.
Witam serdecznie pana i słuchaczy Radia Lublin, bardzo serdecznie.
Panie Marku, dziś spotykamy się, rozmawiamy o, chciałbym, żebyśmy to zrobili, o przede wszystkim pana najnowszej książce. O tym za chwilę, bo też czasy są ciekawe na tyle, że nie sposób nie zapytać też pana o pańskie spostrzeżenia na temat tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a dzieje się wiele. Oczywiście z jednej strony mamy kryzys na granicy z Białorusią i w ogóle kryzys w relacjach polsko-białoruskich, z drugiej mamy też napiętą i niespokojną sytuację na Ukrainie cały czas ze względu zarówno na to, co się może za chwilę być może stać na granicy ukraińsko-białoruskiej. Z drugiej te napięcia rosyjsko-ukraińskie są nieustające. No więc, no właśnie, korzystając z tej okazji pana obecności w naszym programie, chciałbym zapytać o pana refleksję na temat tego, co się dzieje na granicy wschodniej Polski i Unii Europejskiej za naszą wschodnią granicą. Jak pan na to patrzy?
Ja bym powiedział tak, że Polska powinna być zainteresowana w jak najszybszej deeskalacji tego całego problemu, ponieważ wszystkie działania, na przykład na Białorusi, cały konflikt białorusko-polski, bo to on, mimo że to jest unijny, to jednak on się rozgrywa na tej linii Mińsk-Warszawa. Zakładnikami tego są Polacy mieszkający na Białorusi. I Polacy, jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał, to Polacy po prostu przestaną tam istnieć. Nie dlatego, że zostaną gdzieś tam wymordowani, czy wyrżnięci, czy deportowani, tylko po prostu przestaną przyznawać się do polskości. I Polska straci tam wszelkie wpływy kulturowe, wpływy jakieś takie tradycyjne, wynikające ze wspólnej historii. Będziemy tam stale pokazywani jako wrogowie, mimo że w tych ostatnich latach tak nie było, bo mimo wszystko tam te wspólne ślady kultury nas łączyły, była ukazywana przez ta historia Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teraz, jeżeli będziemy szli na masową eskalację konfliktu i nie wyzerujemy tego jakoś, to doprowadzimy do tego, że większość Polaków przestanie się przyznawać do tego, że są Polakami. A tutaj trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że są Polacy oficjalni, którzy deklarują, że są Polakami i część z nich, mniej więcej jakieś góra 10% należy do organizacji Związek Polaków na Białorusi. Pozostali od tej organizacji stanowczo się dystansują. Nie chcą mieć z nią nic wspólnego, ale uważają się za Polaków i w spisach ludnościowych deklarują się jako Polacy. Tutaj, jak byłem wiele razy na Białorusi, to jak rozmawiałem z gubernatorem, to on mówi, że jak można mówić, że Polacy są prześladowani? Bierze mi spis tych deputowanych chociażby z obwodu grodzińskiego i pokazuje. Tutaj połowa tych deputowanych to są Polacy. Pokazuje nazwiska Polak, 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 Polak. I sam jeszcze, prawda, jakiś tam babkę u siebie znalazł w korzeniach i tak dalej, też była Polką. Także tutaj tych Polaków u których krew polska gra, bo jak ja się tam jeżdżę i rozmawiam, to on może nawet jak się przyznaje się Polak, to jednak jest jakiś taki inny sposób myślenia, ma taki prozachodni, no jest bardzo otwarty na te kontakty z Polską, uśmiecha się od razu, Polka, to pan z Polski, to od razu mówi, że on tam miał dziadka albo babkę i tak dalej.
No właśnie, ja też o ten Białoruś pytam pana nieprzypadkowo, no bo to dla pana bliskie nie tylko ze względów zawodowych miejsce, chociaż ze względów zawodowych także, bo kilka lat temu także napisał pan książkę Kto niszczy polskość?
Ja napisałem już 4 książki o Białorusi, kilka się okazało jeszcze w latach 90. Między innymi Białoruś, Uparte trwanie polskości, to była taka pierwsza książka o Białorusi, do której wstęp napisał ksiądz profesor Roman Dzwonkowski właśnie. I on ten tytuł wymyślił, że był jeszcze śmieszny.
Nieżyjący już
ksiądz Roman, który na Białoruś straszliwie ukochał, miał tam masę znajomych, masę księży, on tam walczył o język polski w kościołach i robił cuda, żeby ta polskość tam trwała. No i ja w jakiejś mierze staram się kontynuować tą jego działalność, choć ja nie mam takich... On interweniował i w Watykanie, nie w Watykanie. Kiedyś może będziemy o nim porozmawiać, to wtedy odsłoni pewne kulisy działań, które on podejmował, które paraliżował nawet działania niektórych hierarchów, którzy chcieli wprowadzić język białoruski do seminariów duchownych. Także tutaj... Z Białorusią sprawa jest bardzo skomplikowana i tam przede wszystkim trzeba ten konflikt wygaszać, bo tam żyje masa Polaków lub ludzi, jak ktoś woli, o polskich korzeniach. I trzeba tam zawsze być obecnym z ofertą kulturalną, nie tylko, o czym Polska zapomina zupełnie, na przykład zakłada sankcje na reżim, no i nie jeżdżą tam żadne zespoły, powiedzmy, typu Mazowsze, czy Śląscy, chociaż oni zapraszają, bardzo są chętni, bo się Moniuszko stamtąd pochodzi, tam się urodził, tam ma swoje muzeum, ma swoje tablice i tak dalej, jest tam wykonywany. Stamtąd pochodzi Ogiński, nie Ogiński i tak dalej. Także tutaj to wszystko jest, tych więzi łączących Polskę z Białorusią jest bardzo dużo, tylko że niestety jak ci Białorusini widzą, że Polska nie chce, no to oni też się poza tym tu jakoś dystansują. Poza tym trzeba tutaj sobie powiedzieć, że większość tych Polaków, którzy tam żyją, którzy mają polskie korzenie, tam żyje, tam pracuje, traktuje swoją tą Białoruś jako swoją ojczyznę. Znaczna część tych ludzi służy i w wojsku, i w policji, i trzeba powiedzieć, i w KGB też, prawda? Także tutaj, także...
No bez wątpienia losy Polaków, czy społeczności polskiej przyznającej się do polskich korzeni, bez wątpienia są skomplikowane, bez
tam
wątpienia...
Tam została cała grudzińszczyzna, była Polska. I jak wyjeżdżali stamtąd? Tam nie było, tak jak w Ukrainie, czystki etnicznej, gdzie wszyscy Polacy zostali usunięci bądź wymordowani. Tam jeżeli wyjeżdżali, to wszystkie rodziny z reguły były wielodzietne. Więc na przykład jeden brat zostawał na gospodarstwie, a trzech wyjeżdżało. Tak to było, że tam polskość normalnie została. Tam zostali też księża, tam oczywiście było to różnie jeszcze, tam tą polskość starało się tam ludzie, ale przez pierwsze lata były nawet polskie szkoły do 1949 roku. Także to tam na tej Białorusi polskość trwała. Z Białorusi jeździli, kto chciał na przykład skończyć polskie szkoły, to jeździł na Wileńszczyznę, gdzie te szkoły trwały nadal. Także tutaj cały ten szeroki pas przy granicy z Polską i Białorusią, cała Grodzieńszczyzna praktycznie była Polska. Oczywiście tam założyli kołchozy i żeby z tych kołchozów Polacy mogli się wyrwać, tam to mogli tylko wyjechać w rejony wskazane przez władze sowieckie. Czyli wyjeżdżały na przykład do Kochtla-Järve w Estonii. Tam jest pokaźne skupisko, gdzie był kopalnia łupków węglowych. Tam stworzono praktycznie przez Polaków, tam około 5000 osób z tych Wileńszczyzny białoruskiej przejechało. Takie same skupiska i są i na Sachalinie, i na Kamczatce, i na Syberii. Dobrowolców takich tych Polaków, którzy wyjechali, żeby po prostu polepszyć swoje, żeby nie kończyć tego życia w kołchozie, bo się wydawało, że w tym kołchozie będą do końca życia pracować, żadnych perspektyw nie osiągną. Jeżeli chciał kształcić swoje dzieci, rozwijać się, no to wyjeżdżał. No ale część została i tych większość, także no to ci Polacy dalej są. I kiedy zniesiono już ten wymóg kołchozowy, no ci Polacy awansować, no wiedzieli, że już do Polski nie wrócą, Polska tu nie wróci, no to trzeba wchodzić do struktur państwowych, tam pracować, jakoś się urządzać. I sam nawet Łukaszenko kiedyś powiedział, że osób o polskich korzeniach na Białorusi jest około miliona. No, także to jest 10% ludności i o tym trzeba pamiętać, kształtując polską politykę wschodnią. Do tych ludzi trzeba jakoś, bo oni nawet, oni mogą teraz deklarować, są Białorusinami. Oni w PiS-ie nie zadeklarują inaczej, ale oni, to są osoby z polskimi korzeniami i tutaj to jest dla Polaków, dla Polski szansa, moim zdaniem. Tak, ich trzeba pozyskiwać.
Szansa i bez wątpienia ogromne wyzwanie, tak jak pan powiedział, dla całej polityki, polskiej polityki wschodniej, bez wątpienia. Tyle o sytuacji związanej z tym kryzysem i sytuacji społeczności polskiej na Białorusi. Wróćmy do zapowiadanego głównego wątku naszej dzisiejszej rozmowy. No bo kilka tygodni temu ukazała się pana najnowsza książka Śmierć banderowcom. Krwawa rozprawa z OUN-UPA. No właśnie, jest to, panie Marku, taka swego rodzaju, po pierwsze, kontynuacja, czy jakieś dopełnienie tej serii, o której także w Studiu Wschodnim rozmawialiśmy, serii poświęconej historii ukraińskiego nacjonalizmu, w skład której wchodzą takie książki jak Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu, Bandera Szeptycki Owen, oraz Rzeźnicy z OUN-UPA, Bandera Szeptycki, Ludobójstwo Polaków. To są książki, które, no, pierwszy tom to ten okres przedwojenny, drugi porusza te wydarzenia, które rozgrywały się na zachodzie Ukrainy podczas II wojny światowej. No i ten najnowszy tom, który dotyczy już właściwie przede wszystkim lat powojennych. No ja mam takie wrażenie, że mamy do czynienia ze swego rodzaju trylogią.
Tak, no i bo to jest to celowo śmiało zaplanowana trylogia, która miała właśnie pokazać, być historią ukraińskiego nacjonalizmu, który na polskim rynku czytelniczym brakowało. Jeżeli były, to były one jakieś niewielkie pozycje, niewiele tam pisało, bądź pokazywały wszystkie te rzeczy z ukraińskiego punktu widzenia, prawda? Bo część polskich historyków tak robi po dziś dzień, że pokazuje organizację ukraińskiej nacjonalizmu nie z polskiego, tylko z ukraińskiego punktu widzenia, że to była organizacja narodowo-wyzwoleńcza i tak dalej, takie różne rzeczy. Natomiast ja pokazuję dokładnie tak, jak było, przy pomocy relacji, dokumentów, wypowiedzi świadków, tak, żeby pokazać, jak i osłaniać różne takie te rzeczy, które są teraz dla ukraińskich historyków i czy dla kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie bardzo niewygodne. Książka ta właśnie, że tak powiem, no jest, pokazuje finał. Do czego prowadzi ukraiński nacjonalizm, prawda? Jak Sowieci z nimi musieli zrobić porządek i zrobili.
Finał, panie Marku, on rozpoczyna się w tej książce rokiem 1944, czyli no, można powiedzieć też o tyle symboliczny, że z jednej strony to już było po konferencji w Teheranie, z drugiej strony no chyba wszyscy po prostu byli zmęczeni wojną. No i to był taki wyjątkowy czas, od którego tę opowieść o tych przekształceniach ukraińskiego nacjonalizmu pan zaczyna. Rozumiem, tak, nie przypadkowo.
W 1944 roku była jeszcze szansa dogadania się. Sowieci nie chcieli wojny domowej i usiłowali namówić po prostu ukraińskich nacjonalistów do kapitulacji, żeby złożyli broń, wyszli z lasu, chcieli dać amnestię, że tej amnestii było tam bardzo wiele i zresztą z tych amnestii bardzo dużo osób skorzystało. Wbrew pozorom, to też zapominają i nie nagłaśniają tej sprawy, ale ta amnestia, którą zrobili ci Sowieci, z tych amnestii bardzo dużo ludzi skorzystało. Wielu tych banderowców poszło też do Armii Czerwonej, bo po prostu tutaj każdy, kto szedł, skorzystał z amnestii, był przez banderowców mordowany. Więc tutaj Sowieci niejako nie mieli wyjścia i chcąc zrobić porządek, przede wszystkim musieli te oddziały, wielkie oddziały zlikwidować. Banderowcy początkowo w 1944 roku jeszcze utrzymywali wielkie oddziały, licząc, że wybuchnie trzecia wojna światowa, a te oddziały będą mogły paraliżować zaplecze frontu sowieckiego i będą potrzebne. I tutaj mocarstwa zachodnie zapomną o ich roli, prawda, o tym, że byli oni sojusznikami Hitlera, że mordowali Polaków, że byli po prostu zwykłymi zbrodniarzami i przejmą ich z całym dobrodziejstwem inwentarza jako swoich sojuszników. I taki był ich kierunek działania. Szeptycki, który też, jak oni myślili na Szeptyckiego, może na Kościół Greko-Katolicki, że on odegra jakąś rolę taką, wykorzysta Watykan do jakiejś tam roli również pojednawczej. I tu co trzeba też powiedzieć jednoznacznie, że metropolita Szeptycki w ostatnich latach swojego życia wysłał list do Stalina. O tym się w ogóle nie mówi, nie nagłaśnia. Ten list tutaj jest cytowany, w którym gratulował mu sukcesów i, i wyrażał nadzieję, że stosunki zostaną jakieś ułożone. I tutaj Stalin początkowo zachował się tak, można powiedzieć, fair play, zabronił go ruszać w ogóle. Atakować Kościół grekokatolicki, aresztować, coś takie. Chyba że ktoś tam bardzo się wyróżnia współpracą z banderowcami, ale ci księża, którzy właśnie się tym wyróżniali, uciekli. Także oni nie czekali na Sowietów, ich nie było. Także tutaj oni wkroczyli i ten Kościół grekokatolicki by nie był ruszany. A jednocześnie co zrobił u kresu swojego życia, na kilka tygodni przed śmiercią? On wydał list do synodu, w którym potępił banderowszczyznę, o tak, tak można powiedzieć, czyli cały ruch związany z Banderą, uznał go za nieszczęście dla Ukrainy. Wcześniej wiele razy mówił o zbrodniach, nie nazywając, kto tych zbrodni.
No właśnie, robił. Tu była ta różnica, że on wprawdzie mówił o tych zbrodniach, ale nie wskazywał odpowiedzialności, prawda, na UPA. A tutaj jednak pojawiło się.
Tutaj powiedział, że Melnyk został oszukany, ale banderowszczyzna to jest wielkie nieszczęście narodu ukraińskiego i on, ja to potępiam. To słowo pada. Banderowszczyznę potępiam. O tym wszyscy zapominają, nabierają wody z usta i traktują dalej go jako bohaterów, mimo że Kościół grekokatolicki powinien ich potępiać, ponieważ ich święty, metropolita, twórca tego kościoła w zasadzie, no jednoznacznie, zdają stanowisko jednoznaczne.
Również no właśnie, ale też o czym też pan wspomina, no, wielu też badaczy, którzy się tym zajmują, przez tą postawę Szeptyckiego do końca nie chce jakby jego tak całościowo, kompleksowo oceniać właśnie w tym wymiarze. Celową?
No na pewno, prawda, także tutaj wybierają sobie pewne wątki, a nie pokazują, że on no, był taką postacią skomplikowaną, rozdartą, ale nie aprobował UPA, to absolutnie tego nie można powiedzieć, no nie chciał go potępiać, no bo wierzył, że to może jeszcze jakoś tam się ten los Ukrainy, ale kiedy widział, że sprawa doszła już do finału, że tu nie ma na co zwlekać, a Sowieci patrzą na jego działanie i żądają jednoznacznego powiedzenia się, albo jesteś przeciw, albo za. I on powiedział, że nie jest za, jest przeciw, że zdecydowanie potępia zbrodnie ukraińskich nacjonalistów. Banderowszczyzna przede wszystkim, bo to, czyli Bandera, nie może być, Bandera wyciągany teraz obecnie na ołtarze, takie działania są wbrew woli metropolity Szeptyckiego, który potępił zbrodnie UPA. Tak? Trzeba to jednoznacznie powiedzieć.
To skoro książka o tytule Śmierć banderowcom, Krwawa rozprawa, są UPA, no to myślę, że warto też może zacytować. Prowadząc zdecydowaną likwidację UPA, Sowieci wymierzali jednocześnie sprawiedliwość ukraińskim zbrodniarzom, którzy mieli ręce unurzane w polskiej krwi, zarówno na Wołyniu, jak i w Małopolsce Wschodniej. Pan pisze w tej książce. No właśnie, Sowieci odegrali...
Już to wynika z raportu właśnie polskiego podziemia. Gdy widzieli, że Armia Krajowa nie jest w stanie ich obronić, nie jest w stanie wymienić sprawiedliwości, czekali właśnie na Bór Komorowski, że czekają na przyjście czerwonych, którzy wezmą ich w opiekę i wymierzą sprawiedliwość zbrodniarzom.
Także... No, tylko pytanie, panie Marku, czy no właśnie, jak pan też pisze o tym, że Sowieci odegrali więc rolę mścicieli rzezi ukraińskich popełnionych przez banderowców na ludności polskiej. Pytanie, czy to było zaplanowane, celowe działanie, czy wyłącznie pewien zbieg okoliczności, no, nazwijmy to efekt uboczny?
Mógł być to zbieg okoliczności, ale raczej chyba do końca ja bym twierdził, że nie, ponieważ Sowieci również w swoich tych śledztwach, a ja mam wiele tych, jest opublikowane zresztą, bo każdy może sięgnąć do litopisu UPA, gdzie są zeznania wszystkich tych banderowców złapanych, bo ich było ogromne multum wpadło w ręce, prawda, jest już w 1944, 1945, 1946 roku żywych, bo liczyło, że się, prawda, poprzez swoją współpracę Sowieci okażą im łaskę i tak dalej. To mówili, to ich pytano, ilu pan zabił Polaków, gdzie mordował. Także też sprawy związane z Polakami były w śledztwach brane pod uwagę i były również na salach sądowych. Jeżeli zapadały wyroki śmierci, to również dokładano, że zamordował obywateli sowieckich polskiego pochodzenia, bo ich traktowano jako obywateli sowieckich wtedy jeszcze, prawda? ponieważ no to w 40, tak po tych, oni traktowali te ziemię jako ziemię sowieckie. Także tutaj to było niejako może i uboczne, ale generalnie jednak dokładali to, że byli mordercami ludności polskiej. Wszyscy, którzy zostali złapani na tą okoliczność, byli przepytywani. Jest na to masa zeznań, którzy i tych, którzy się przyznawali, potwierdzali, że byli celowo mordowani Polacy, że sami mordowali Polaków i tak dalej.
O tym, jak ta rozprawa właśnie wyglądała, dziś rozmawiamy z Markiem Koprowskim, pisarzem, dziennikarzem zajmującym się tematyką wschodnią, autorem książki Śmierć banderowcom, Krwawa rozprawa z OUN-UPA. Do naszej rozmowy wracamy w Studiu Wschodnim za kilka chwil.